przeprowadziłem wywiad z panem reprezentującym Fundację Życie i Rodzina. A na początku nic nam się nie spina. Pan twierdzi, że generał Franco to bohater pozytywny, że wojna coś rozwiązuje. Miesza władzę ustawodawczą i sądowniczą, politykę z religią. A na końcu niespodzianka. Trochę to trwa, ale proszę posłuchać. Warto. Marysia była niezwykła. Halo?
Tak, tak, jestem jeszcze po prostu.
Kochani, już z panem rozmawiałem. Posłuchajcie, bo teraz do naszej audycji będzie bardzo ciekawa wypowiedź. Ja postawię tezę, że ksiądz może zakazać aborcji. To jego zadanie, ale polityk nie może. Co pan o tym sądzi?
To można też powiedzieć taką tezę, że ksiądz może zakazać zabójstwa, a polityk nie może. Ja jakby zastanawiam się nad... To są dwa wątki w tej dyskusji. Jeden wątek to jest jakby rola kościoła w państwie, a drugi wątek to jest jakby sam zakaz aborcji. Ja bym zaczął od zakazu aborcji. Ja reprezentuję Fundację Życie i Rodzina, która przyczyniła się do tego, że taki, a nie inny wyrok Trybunału Konstytucyjnego mamy poprzez 5 inicjatyw, których byliśmy częścią, których celem był zakaz aborcji eugenicznej, między innymi zakaz aborcji eugenicznej. My w ostatnich 9 latach zebraliśmy pod tymi projektami blisko 3 miliony podpisów. I to był głos polskich obywateli, którzy jasno powiedzieli, że nie chcą aborcji. Jako fundacja jesteśmy organizacją świecką. Oczywiście pewnie większa część z nas jest katolikami, ja sam jestem katolikiem, ale nie odwołujemy się bezpośrednio do nauczania Kościoła. Prawo do życia wywodzimy między innymi z praw człowieka, dlatego że pierwszym podstawowym, fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia. I bez tego prawa nie ma żadnych innych praw. No jeśli ktoś nie żyje, to nie może być wolny, nie może się wypowiadać, nie może się kształcić i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie prawa, które my bezpośrednio wyprowadzamy z praw człowieka. I dlatego zaangażowaliśmy się w zakaz aborcji. Bo każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest chory, zdrowy, podejrzany o chorobę, czy jest chciane, czy niechciane, ma prawo do życia. I tego prawa nie można odbierać. Jeśli się na jakimś etapie zaczyna odbierać prawo do życia, to zawsze się kończy tragediami i zawsze się kończy jakimiś totalitaryzmami. No bo znamy takie przykłady z historii, kiedy po prostu określone grupy osób były uważane za niepożądane. I tutaj można mówić o Holokauście zarówno Polaków, jak i Holokauście Żydów, jak i zabijaniu Polaków podczas II wojny światowej. Można mówić o tym, co się działo w Ruandzie, kiedy plemiona Hutu i Tutsi tutaj doszło do ludobójstwa, tak? I można takich przykładów bardzo wiele znaleźć w historii świata. Dlatego my konsekwentnie bronimy prawa do życia każdego człowieka. I to jest jakby ten wątek związany z aborcją i z dyskusją, która się toczy. Natomiast drugi wątek, czyli rola Kościoła i rola w państwie, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że wielu zdobyczy w polskim prawie, nie tylko w polskim prawie, ale w światowym prawie, nie byłoby, gdyby nie Kościół katolicki. No, jeśli państwo spojrzą na przykład kwestię pomocy socjalnej, która jest w tym momencie w państwie, no to są rozwiązania wypracowane przez katolicką naukę społeczną Kościoła. Jeśli ktoś by tak ostro postulował, że no, Kościół nie ma prawa się wmieszać do polityki, nie ma prawa zabierać głosu, no to nie wiem, czy państwo by chcieli żyć w świecie, gdzie nie ma emerytur, gdzie nie ma bezpłatnej opieki medycznej. No to byłby straszny świat, tak? Znamy takie kraje, gdzie tak jest i nie jest tam ciekawie, gdzie za operacje w Stanach Zjednoczonych można zapłacić, jeśli się nie jest ubezpieczonym, można zapłacić ogromne pieniądze, tak? Dlatego wskazujemy na takie przełomowe momenty, kiedy Kościół katolicki zabierał głos w sprawach politycznych i proponował rozwiązania, które korzystne były dla wszystkich obywateli. Więc jesteśmy też przeciwni ograniczaniu głosu Kościoła katolickiego w przestrzeni publicznej, dlatego że te prawa, do których on wzywa, stanowienia, są słuszne i dobre, bo prawo o niezabijaniu ludzi jest zawsze słuszne i dobre.
Pozwoli pan, że ja jednak dopytam, ponieważ nas aż tak szeroko ta sprawa nie interesuje. Nam chodzi generalnie o to, że zabijanie, czy w tym przypadku aborcja, jest złem i my się z tym zgadzamy. Natomiast ograniczenie tego zła przez polityka w tej formie, jak robi to ksiądz, uważamy, że się nie sprawdza. O to głównie chodzi.
Ale w Trybunale Konstytucyjnym nie zasiada żaden ksiądz. Więc
nie chcemy przywoływać Trybunału Konstytucyjnego. To jest zupełnie coś innego. Nam chodzi o to, żeby polityk ograniczył to zło, jakim jest aborcja, to musi zupełnie coś innego robić. Musi być edukacja seksualna. No to wszystko, czego ksiądz tak naprawdę nie powinien robić, bo on ma zupełnie inną rolę. A mieszanie tych dwóch rzeczy, kościoła i polityki, zawsze było złem. I my to wiemy.
Tylko że fakty mówią dokładnie coś odwrotnego. W krajach zachodnich mamy wzorcową edukację seksualną i nie mamy zakazu aborcji. Wzorcowym krajem, jeśli chodzi o edukację seksualną, jest Wielka Brytania. I tam rocznie wykonuje się setki tysięcy aborcji. Podobnie we Francji, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii. Tylko zakaz chroni przed zabijaniem. I bez zakazu nie ma mowy o prawie do życia. W Polsce legalnych aborcji było około 1000 rocznie, dlatego że prawo chroniło obywateli. Chroniło przed aborcją na życzenie. Teraz tych aborcji będzie jeszcze mniej, dlatego że jest zakaz. Bez zakazu nie da się nic zrobić.
Proszę mi wierzyć, nie będzie ich mniej. I my to wiemy. Ja na przykład serwisuję maszyny do drewna i jeżdżę do Niemiec i widzę, ile dziewczyn jeździ tam na wykonanie zabiegu. Ale to zostawmy. Nam generalnie chodzi o to, że wspominamy kogoś, kto walczył z terroryzmem. IRA, ETA. I to wynikało właśnie z tego, że tam religia i polityka się przenikały. Z tego było dużo zła. I o to nam tylko chodzi.
Ale IRA zostało oficjalnie potępione przez Kościół katolicki.
Nie mieszajmy Kościoła. Kościół zostawmy.
Ale to, że ktoś używa religii do jakichś celów, no to jest jakby jego kwestia. Kościół jest przeciwny zabijaniu, tak? I IRA, jak i wszystkie inne organizacje terrorystyczne zostały potępione. Więc jakby nie rozumiem istoty problemu.
To ja jeszcze raz powtórzę. Generalnie chodzi o to, że tam, gdzie religia przenika się z polityką, robi się zło. Mówimy na przykład o Hiszpanii, o generale Franco. Francuzi, Hiszpanie to zrozumieli. Ostatnio wywalili generała z Doliny Króli.
Ale generał Franco uratował Hiszpanię przed rewolucją komunistyczną. Ale zna pan liczbę ofiar rewolucji komunistycznej w Hiszpanii? Tam na przykład żywcem palono księży i siostry zakonne, tak? Rozstrzeliwano katolików. Mamy wielu męczenników, którzy byli mordowani tylko i wyłącznie dlatego, że byli katolikami, że szli się modlić. Zamykano kościoły. Tak działają państwa totalitarne. Znalazł się generał Franco, który po prostu obronił Hiszpanię. Ja w ogóle nie mam z tym najmniejszego problemu. W historii świata znamy takie przykłady, kiedy było trzeba walczyć na przykład z inwazją islamu, tak? Także katolicy stawali w pierwszym szeregu. Niedawno mieliśmy rocznicę bitwy pod Lepanto. Mieliśmy też we wrześniu rocznicę 12 września bodajże bitwy pod Wiedniem, tak? No gdyby nie te bitwy przełomowe, gdyby nie stawanie zbrojne, no to dzisiaj część Europy, duża część Europy mogłaby być islamska, tak? Bo islam prowadził ekspansję. W kościele katolickim jest doktryna wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Jeśli ktoś nas napada, jest agresorem, my jak najbardziej mamy prawo się bronić. Co to za katolicyzm, który pozwala mordować kobiety i dzieci, tak? To nie jest żaden katolicyzm. Jeśli jest agresor, trzeba się przeciwko nim obronić.
Tak, strasznie wykroczyliśmy poza temat naszej rozmowy. Nam generalnie chodzi jedynie o aborcję, która jest zła i z tym, i to jest nasz wspólny mianownik, my to wiemy. Natomiast jedyne, czego co się nam nie podoba, to to, że polityk i ksiądz próbują walczyć z tym złem tak samo, a my uważamy, że tak nie powinno być. Z tego, co pan mówi...
Polityk stanowi prawo, ksiądz apeluje do sumienia. Nie widzę tutaj jakby... Nie znam żadnego księdza, który by zasiadał w parlamencie. Żaden ksiądz nie zasiada w Trybunale Konstytucyjnym, więc żaden ksiądz nie stanowi prawa w Polsce.
Oczywiście. I zostawmy już księdza. Teraz rozmawiamy o politykach, którzy zamiast jakoś to próbować złagodzić, robią dokładnie to, co robi ksiądz. Wchodzą w buty księdza, a to nie jest skuteczne.
Nie wchodzą w buty księdza, stanowią prawo, które chroni obywateli. Od tego są politykami, żeby stanowić prawo. Jeśli ktoś twierdzi, że zakaz kradzieży jest zły, albo zakaz zabijania jest zły, albo zakaz gwałtu jest zły, jest politykiem, to musi stanowić prawo, które to zakaże. Bo nie można ani gwałcić, ani kraść. I można by mówić, że no niech tutaj politycy nie stanowią takiego prawa, że można kraść i gwałcić, tylko niech apelują do sumień, albo niech prowadzą programy edukacyjne. No nie, jest kodeks karny. Jeśli pan ukradnie, albo zgwałci, albo zabije, to idzie pan do więzienia, jak pana złapią, tak? I dokładnie tak samo jest w kwestii zabijania dzieci nienarodzonych. A nikt nie postuluje takich rozwiązań, to nie karajmy gwałcicieli, nie karajmy złodziei, tylko prowadźmy programy edukacyjne, żeby było ich jak najmniej, tak? No to przecież jest absurd. Przecież wiadomo by było, że jeżeli by nikt nie karał kradzieży albo nikt nie karał gwałtów, to to by wzrosło w ilościach gigantycznych, bo nikt by się nie hamował, tak? Dlaczego miałby się bać? Czego by się bał? Kradłby i gwałcił. No tak jest. Tak jest skonstruowane społeczeństwo. Musi być sankcja karna, musi być ochrona prawa, bo inaczej mamy do czynienia z anarchią.
Jasne. Prawem zajmują się prawnicy. Natomiast politycy... To nie zawsze są prawnicy. I właśnie o tych ludzi mi chodzi. O tych...
No, ale to politycy, proszę pana, zmieniają kodeks karny. To politycy ustalają, nie prawnicy. Prawnicy mogą napisać projekt ustawy, ale czy ten projekt ustawy zostanie wprowadzony w życie, to jest decyzja polityczna. Taka partia powie tak, druga powie tak. I to na
polityce. No i tu chyba doszliśmy do tego punktu, gdzie się nie zgadzamy. I to chyba jest sedno. Prawem powinien zajmować się prawnik, a nie polityk.
No proszę pana, ale czy pan ogląda obrady Sejmu?
Nie, ogląda nie oglądam. Moi słuchacze też nie oglądają.
Dobrze, wczoraj wprowadzono jakąś ustawę kolejną związaną z COVID-em, tak? Kto to wprowadził? Kto to przegłosował?
Nie, wykraczamy poza temat naszej audycji.
Pan, wykraczamy poza temat, tylko ja panu podaję konkretne przykłady, jak się stanowi prawo. Ja nie wiem, pan wierzy, że prawo stanowią prawnicy. No nie. Prawnicy przygotowują projekt ustawy. Czasem są to lepsi, czasem gorsi prawnicy. Ale to, żeby jakieś prawo w Polsce zostało wprowadzone, nieważne jakie, czy w sprawie COVID, czy w sprawie podatków, czy w sprawie, nie wiem, ruchu drogowego, musi być decyzja polityczna. Parlament musi to przegłosować, potem musi to podpisać prezydent, tak? No tak wygląda w Polsce.
Moi słuchacze nie uważają, że my mamy jakiś parlament. Po 2015 roku, kiedy był zamach stanu, nie ma już ani parlamentu, ani Trybunału Konstytucyjnego, więc rozmowa jest bezprzedmiotowa. Natomiast nam
to
chodzi tylko o jedno...
Jeśli państwo wierzą, że żyją w państwu podziemnym, no to ja rozumiem...
Nie podziemnym.
Ja rozumiem, że ktoś, kto żył w PRL-u, uważał, że ten ustrój, który był nam narzucony siłą, bagnetami sowieckimi, był ustrojem legalnym, tak, i uznaje te prawa, ale nie uznaje praw obecnych, bo rządzi partia, której mu się nie podoba. Ja gubię się w meandrach tej logiki, proszę pana, dlatego że przy całym moim krytycyzmie do partii rządzącej, ona sobie wygrała wybory.
No nie, gdyby Sąd Najwyższy nie uznał tych wyborów, a powinien
ale
uznać,
pana,
to by nie wygrała.
Liczba protestów była znikoma, przewaga była, za każdym razem są protesty wyborcze, nieważne kto rządzi, czy partia taka, czy taka. Liczba protestów była znikoma, przewaga była bardzo duża, to nie było tak, że decydowało 50%.
No tak, ale ci, którzy wygrali, kłamali, więc no nie mieli prawa.
Każdy polityk kłamie, proszę pana.
Tak, ja oczywiście, to się zgadza.
Żadnego polityka kłamią, politycy z prawa i z lewa. I to niestety taki mamy standard, ale twierdzenie, że rząd PO był legalny, bo był nasz, tak jak tutaj pewnie niektórzy twierdzą, i oni nie kłamią...
No, moi słuchacze na pewno tak nie powiedzą. Moi słuchacze dzielą ludzi na tych, którzy w Piłsudskim widzą bohatera i tych, którzy uważają, że kult jednostki jest złem.
I... Ja nie uważam pana Piłsudskiego marszałka za bohatera.
No i tu się zgadzamy.
W swojej historii miał też bardzo haniebne karty, tak jak zamach majowy, tak jak oddanie Polski klice rządzącej, która nie była w stanie przygotować Polski na II wojnę światową i wpakowała w nas ludobójcze sojusze, które spowodowały hekatombę narodu. Zginęło blisko 10 milionów Polaków. Procentowo mieliśmy największe straty, jeśli chodzi o udział narodów europejskich w II wojnie światowej. Procentowo mówię, bo blisko 1/4 społeczeństwa straciliśmy. Więc ja jestem bardzo krytyczny względem sanacji, względem Piłsudskiego, względem sojuszy przedwojennych, które zawierali.
No i tu się zgadzamy. Więc już skoro tak bardzo odbiegliśmy od tematu, no to kontynuujmy to. To proszę teraz popatrzeć, ale w tej chwili wzorujemy się na sanacji, więc to chyba źle.
W czym? Sanacja wprowadziła aborcję w Polsce, proszę pana.
Nie, już zostawmy aborcję.
To pan mówi, że się... No jak ja podaję argument, że ten rząd nie jest akurat w tym obszarze sanacyjny, to pan mówi, że zostawmy aborcję. Sanacja wprowadziła podobną ustawę, jaka obowiązywała do wczoraj, tak?
Czyli ale to były był inne czasy, nie możemy tego porównywać. To jest zupełnie coś innego.
Nie, no to jest przykład na to, że ten rząd nie jest do końca sanacyjny.
No do końca nie, no akurat w tym przypadku rzeczywiście
prowadzi,
nie.
Prowadzi absurdalną politykę zagraniczną, tak? Ja się z tym w pełni zgadzam, zupełnie niesuwerenną, lojalistyczną, podległą różnym ośrodkom, tak? Nawet mniejsze i słabsze narody pomiatają nami na arenie międzynarodowej. Jak najbardziej się z tym zgadzam, tak?
No i cieszę się, że się wreszcie zgadzamy.
Centralistyczną władzę.
Rzeczywiście, no tu przykład, analogia aborcji jest, no też 100 lat temu, to zupełnie inny świat. Ja panu bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że moi słuchacze będą zadowoleni z pana wypowiedzi, ponieważ utwierdziło ich to, co pan mówi, w tym, że oni tak do końca tego życia nie przegrali. Mówimy teraz do takich, którzy tak uważają. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.